ale mówiliśmy o Złym Rzeczy, bo
to ważny film.
Bardzo ważny i dla mnie film, myślę, że w ogóle, i to jest, ja wierzę w to głęboko, że to jest taki film, który też ocaleje po latach. Historia powstawania tego filmu była oczywiście inna nieco niż historia produkcji Cześć Tereska, natomiast też były duże kłopoty, ponieważ tego już nie wiem, czy nikt nie chciał z czynników, które, że tak powiem, decydują o przyznawaniu pieniędzy publicznych na realizację filmów, zdecydować się na ten scenariusz. Niemniej film powstał absolutnie za prywatne pieniądze. Zrobiła to taka firma, która zajmowała się produkcją reklam, która zrobiła reklamę Red Bulla i zarobiła na niej bardzo dużo pieniędzy, i panowie postanowili nie skonsumować tych pieniędzy wyłącznie na jachtach gdzieś na Bermudach, tylko zainwestować w film, co im się szalenie chwali. Ludzie młodzi, znający się, wyłożyli na pieniądze na realizację tego filmu absolutnie profesjonalnie, mimo że to była tak zwana produkcja, jak to się ładnie u nas mówi, nie niskobudżetowa, tylko offowa, to był to w pełni profesjonalnie realizowany film na taśmie filmowej, 350 mm, miał dwie kamery i tak dalej, i tak dalej. Myśmy byli honorowani, aż w ogóle nie mogłem wyjść z podziwu. Bardzo zawodowo do tego filmu Andrzej Jakimowski się przygotował i nas przygotował, bo przez też ponad rok myśmy się spotykali. Ja się spotykałem głównie z odtwórcami niezawodowymi tych ról, czyli z dziewczynką 11-letnią Olą Pruszyńską.
To już po doświadczeniach Tereski miał pan...
To prawda, tak, bardzo mi to pomogło, bardzo. Ja już wiedziałem mniej więcej, jak kombinować, żeby wejść. Ale myśmy się zresztą szybko z Olą dogadali, bo z nią głównie miałem sceny. Ja jako kibic sportowy zagorzały, a ona jako piłkarka, bo trzeba państwu wiedzieć, że w tej chwili 14-letnia bodaj Ola jest w reprezentacji Polski dziewcząt w piłce nożnej. Znaliśmy natychmiast wspólną płaszczyznę i od tego się zaczęło, w związku z tym całe granie to już potem była naprawdę sama radota. Andrzej był szalenie przygotowany do tego filmu, wiedział, co chce zrobić, jaki film chce zrobić, dogadany był z operatorami, z dźwiękowcami, znał doskonale miejsce, w którym, co też było szalenie ważne, chce robić ten film. To było takie miejsce, gdzie on co roku jeździ na wakacje. Koniec świata naprawdę w samym prawym górnym rogu naszej ojczyzny, jeśli spojrzeć na mapę. To jest taki kawałek Litwy de facto, na której mieszka mniej więcej 70% Litwinów, a tylko 30% Polaków. Co jest o tyle fajne, że nagle chodzi się po Polsce, ale tak naprawdę są dwujęzyczne napisy i słyszy się właśnie rozmowy wyłącznie w języku litewskim, ale też mieliśmy poczucie takiego naprawdę odcięcia od świata. Myśmy się tam zamknęli na ponad miesiąc, w związku z tym wszelkie, to był lipiec, wszelkie kłopoty dnia codziennego nas nie dotyczyły i mogliśmy się skupić wyłącznie na tym, a jak powiedziałem, mieliśmy to wypróbowane, więc wystarczało niejednokrotnie włączyć kamerę, przypomnieć sobie wszystkie rytmy, słowa i tak dalej, i to nam płynęło jak taka fajna, mądra rzeka, że tak powiem. A film potem został skopiowany w dwóch tylko kopiach, ponieważ nie było pieniędzy na tak zwaną postprodukcję. Z tym, że bardzo mądrze właśnie panowie producenci postanowili miast go sprzedawać komukolwiek z dystrybutorów po to, żeby poszedł w kinach 12 razy dla 600 osób. Postanowili ten film wypromować za granicą i wpuszczali go na różne festiwale filmowe, i ten film naprawdę pojeździł za granicą, zdobywał nagrody na wielu liczących się festiwalach, w tym główną nagrodę zdobył na takim najważniejszym festiwalu filmowym, na którym są pokazywane filmy młodych reżyserów w San Francisco. I to było na tyle nobilitujące, że wtedy Telewizja Polska zdecydowała się wyłożyć pieniądze na dystrybucję i na kopię. Zresztą film został wielokrotnie nagrodzony i na festiwalu w Gdyni, tak, potem obsypany polskimi nagrodami filmowymi,
czy nie Orłami. To się był debiut też operatorów.
Tak, debiut dwóch chłopaków, tak, operatorów, to już nie pomnę imion i nazwisk, nie chcę przekręcać, którzy dostali zresztą którąś z żab na Kamerimicz, na takim festiwalu światowym, liczącym się na świecie operatorskim w Łodzi, bo zrobili naprawdę fantastyczną robotę. Zresztą w ogóle myślę, że wszyscy zrobili, a dla mnie to była wielka satysfakcja, bo ja poza wszystkim innym zakochałem się jako bardzo młody człowiek, jako chłopiec pewnie, w filmie, który widziałem w telewizji, tam gdzieś w 70-tych latach, film pana Leszczyńskiego, nazywał się to Żywot Mateusza, który to tytuł państwu gorąco, tak, z Franciszkiem Pieczką w roli głównej, gorąco państwu polecam. I to był dla mnie taki udział w czymś, co ja bardzo lubię, co kocham. Ja w ogóle lubię takie kino, lubię taki przekaz. i było moim udziałem tworzenie czegoś takiego, co być może, mam nieskromnie nadzieję, widzę, którzy oglądali ten film w kinach, czy potem gdzieś tam w telewizji, czy na DVD, wywoływało podobne emocje jak we mnie, kiedy oglądałem film pana Leszczyńskiego.
Państwo zechcą?
Jak się panu gra z Lindą? Chodzi mi bardziej komercyjne filmy. Przede wszystkim chodzi mi o Demony wojny według Goi i Stację z Obuchowiczem razem. Dwa filmy bardzo komercyjne, bardzo rozchwytywane przez kino, szczególnie Demony według Goi. Gra pan tam Kaprala, taką postać bardzo, bym powiedział, komediową wręcz nawet. Świetnie, świetnie dobrane. I chciałem też zauważyć na pana udział i zapytać drugie pytanie. Jeżeli chodzi o Skazany na bluesa, czy rola tego woźnego, szkolnego, czy to było tak na łapu-capu, dali tą rolę, czy było to wybrane?
Bo Rydla nie mógł zagrać po prostu.
Tak, tak, bo to jest znowu ta, to co tak, pan wcześniej tak mówił, rola epizodyczna pana, których jest dużo.
No to Żurek od razu przypominam państwu, bo to też jest bardzo piękna, mała rurka, ale taka właśnie smakowita.
No już panu mówię, od końca zacznę się od Skazanego na bluesa. Na łapu-capu to w tym zawodzie w ogóle nie ma co robić. To można raz zrobić, dwa razy i to ma krótkie nogi. Nie, ja oczywiście z przyjemnością zagrałem u Janka Kidawy-Błońskiego z powodu oczywistego, że znamy się. I wiedziałem przecież, że gram maleńką cząsteczkę, ale jeśli można pomóc chociażby swoją obecnością lub bez fałszywej skromności, gdzieś to moje nazwisko może też pomóc filmowi, w którym główną rolę gra debiutant. Temat może nie jest komercyjny, jak pan powiedział, więc częstokroć choćby samo nazwisko na plakacie czy w materiałach reklamowych też jest takim towarem, który można założyć, że będzie się lepiej sprzedawał dzięki temu. Ale też mówię panu, ja uwielbiam nawet minimalne role. Teraz nie uwierzy pan, co ja będę grał za rok w filmie zresztą mojego przyjaciela Wojtka Malajkata, ale może ja nie powiem, bo to będzie niespodzianka. To jest w ogóle już jakieś takie maleństwo, ale to mówię, to są powody natury zawodowej, ale też czasami osobistej, więc z przyjemnością wziąłem tę rolę woźnego. Teraz, jeśli chodzi o Bogusia Lindę i Demony wojny oraz Stację, ja Bogusława znam już sporo lat, ponieważ no, 25 lat, co by nie mówić, ponieważ poznałem go, kiedy w 1985 roku skończyłem szkołę filmową i trafiłem do Teatru Studio w Warszawie. Boguś był wówczas zatrudniony jeszcze na etacie tak zwanym w tymże teatrze. Byliśmy kolegami z pracy. Zrobiliśmy wspólnie film, on jako reżyser, jako aktor, to były Seszele, więc się tam trochę poznaliśmy. Poza wszystkim mieszkamy niedaleko od siebie w sumie, pod Warszawą, więc znamy się jeszcze dosyć dobrze prywatnie. Więc jakby te relacje są tyleż zawodowe, co takie no, przyjacielskie właściwie. Natomiast jeśli chodzi o te dwa filmy, to myślę, że też nieźle się stało, że ja w tych filmach wziąłem udział, bo w ogóle chciałem się zawsze z Władkiem Pasikowskim spotkać. Niekoniecznie dlatego, że robi takie filmy, jakie robi, że to są filmy o mocnych facetach, kryminały, tylko Władzio robi bardzo sprawnie, świetnie, umie to robić. To jest rzeczywiście porównania Władka do Quentina Tarantino nie są bezzasadne, bo mają wiele wspólnego obaj. Mają wielką łatwość w robieniu filmów, wielką łatwość pisania i wielką łatwość realizowania tych filmów. A jeszcze do tego taka przygoda, no domyśla się pan, męska, co by nie mówić jednak, paru facetów przebranych za żołnierzy, tak, którzy biegają po górach, strzelają, latają helikopterami, to już jest w ogóle fantastycznie. A rola moja była, myślę, nie, też dla mnie dobra, bo twardzieli grali inni, a ja tu sobie znalazłem taką niszę, jaką lubię. Co do Stacji, Stacja to był fantastyczny scenariusz i myślę,
zaskoczył pan na pewno tą rolą.
Tak?
Na pewno mnie pan zaskoczył. Jeżeli chodzi w znaczeniu takim, że odbierałem od początku filmu, że będzie pan jednak pozytywną stroną, a jednak wychodzi pan na koniec troszeczkę negatywnie.
Siurpryza się okazała.
Nie potrafi pan zagrać coś twardego, nie do końca prawego, ale świetnie.
No, staram się jak mogę. A poza tym, no, mówię panu, każdy aktor panu to powie, czy aktorka, że który chce serio myśleć o tym zawodzie i serio uprawia ten zawód, że wszelkie wyzwania takie nie wprost, role, które pozornie nie pasują, nawet nie powiem do nas, bo przecież my siebie znamy, ale państwo znają nas wyłącznie, z ról i jakiś tam wizerunek kształtuje się Państwu poprzez to, co Państwo widzicie na ekranie tylko. Ale wszystko to, co stwarza szansę na przełamanie tego wizerunku, jest dla każdego aktora ciekawe, interesujące i trudno nie skorzystać z tego. Jak ja przeczytałem scenariusz stacji, natychmiast wiedziałem, że nie ma co tu się certolić, tylko trzeba w to wchodzić i grać to. I jeśli Pan odniósł takie wrażenie, no to to jest taki, myślę, mój mały sukcesik, że to się gdzieś tam udało. Poza wszystkim stacja naprawdę była świetnym scenariuszem. Ten film moim zdaniem, ale to jest prywatne zdanie jako widza, on ma jeden peler mały, jakoś się nie kończy albo się źle kończy, bo on pracuje przez cały przebieg fantastycznie, a koniec jest taki, że mówię o tym też, bo dwukrotnie widziałem ten film, raz w Polsce na festiwalu w Gdyni, a raz hen daleko zostaliśmy zaproszeni do Szanghaju na festiwal filmowy, więc w ogóle z zupełnie egzotyczną widownią myśmy to oglądali, dlatego o tym mówię, nie dlatego, żeby się Państwo pochwalić, że byłem w kinach, chociaż trochę też. Ale nie, rzeczywiście, no to jest ciekawe, jak odbiera jakiś film to, publiczność gdzieś z drugiego końca świata. Zupełnie inaczej to, kulturowo.
Jeżeli mogę Państwu, Wojtek Smarzowski opowiadał, jak prezentowali film Wesele w Korei.
No to już w ogóle.
No i to było wyzwanie straszne, ponieważ
ale
cisza
północnej
panowała.
Czy południowej?
W tej, w której trzeba.
Słusznie.
Cisza była jakaś totalna przez cały film i tylko jeden głos, który ryczał ze śmiechu. Oni postanowili wyłowić tego.
Polak.
Polka. Więc kompletnie brak komunikacji, ale ktoś daleko gdzieś tam z naszej ojczyzny.
No to ze stacją było trochę inaczej, dlatego o tym wspomniałem, że ludzie z grubsza reagowali tak jak tu i niestety z grubsza też zareagowali na ten koniec, w ten sam sposób, że tak, takie było, że no ale co. Dlatego mówię o tym filmie, że troszeczkę tam jest. Zresztą Piotrek Wereśniak o tym wie, no myślę, że mogliśmy o tym mówić. Ale w ramach anegdoty a propos, jak jedna osoba w Korei zareagowała, to tuśmy my zdębieli. Ja był Piotrek Wereśniak, że od siebie zacznę. Był Michał Kwieciński, producent tego filmu. Siedzieliśmy tacy właśnie trochę podnieceni tym faktem, jak Chińczycy będą reagowali na tym filmie. I myślę, i byliśmy niezwykle zdumieni, a potem myśmy się śmiali już po tym, po projekcji, ponieważ był jeden moment, w którym widownia chińska ryknęła ze śmiechu, bo już nawet nie powiem, że się zaśmiała. A dla nas to kompletnie zaskoczyło. Długo może nie, ale zbieraliśmy te fakty. Dlaczego? Otóż jest taka scena w tym filmie, kiedy Olaf Lubaszenko, grający jakiegoś śledczego bodajże...
Tak, tak, no policjant.
Policjanta, chory, jak nie wiem co, z problemami. Budzi się w łóżku. Strasznie okutany, tam ma kamfer, mówi, jest cały taki niedysponowany i tak pamiętam, że pokazało się to ujęcie z Olafem i zanim on cokolwiek jakąś minę z przeproszeniem zrobił, to ta sala ryknęła się, myślimy sobie, co się dzieje, i nagle widzimy, że tak Olaf się lekko tak odchylił i okazało się, że on leży na poduszce, która była powleczona w poszwę, na której były jakieś chińskie litery.
Dla nas, po prostu.
Oni to po prostu jako jedyni odczytali. Nie wiem, co tam było napisane, bo nikt z tych Chińczyków nam o tym nie powiedział. Może na wszelki wypadek, ale oni po prostu wyli ze śmiechu. My do tej pory nie wiemy, cośmy tak naprawdę Chińczykom zaproponowali